ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, a do mojego gościa przyspacerował nasz sąsiad, kandydat na prezydenta Marek Jakubiak.
Dzień dobry, witam. Witam sąsiada.
O której pan się dzisiaj wybiera na spacer albo nie, na podjechanie do Państwowej Komisji Wyborczej z podpisami?
W związku z wirusem nie będziemy robili tam jakichś wielkich konferencji. Pełnomocnik finansowy jest umówiony pomiędzy 16 a 18.
Ile podpisów tam zawiezie?
No w tej chwili liczone, bo one zbierane są do samego końca. Myślę, że około 130-140 tysięcy będzie.
Przyznam, że trochę się zdziwiłem, kiedy 10 marca usłyszałem, że będzie pan kandydował na prezydenta. Tym bardziej, że mam w pamięci żywo pańską deklarację sprzed właściwie 2,5 roku. Posłuchajmy jej, bo to z naszego studia.
Ja głosowałem na pana prezydenta Andrzeja Dudę i wspieram go jak tylko mogę. To jest mój prezydent.
Andrzej Duda nadal kandyduje, to jest pański prezydent. To po co mu pan wchodzi w szkodę?
No to było jednak sporo czasu temu.
Przez 2 lata zdążył się pan szczerować.
Proszę państwa, no demokracja ma swoje prawo. Ja mam swoje bierne prawo wyborcze i jeżeli 100 tysięcy obywateli postanowiło przedstawić moją kandydaturę na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, no to przepraszam, człowiek pokorny, mam tutaj inną możliwość, jak tylko stanięcia w szranki.
Panie Marku, ja rozumiem pokorę, ja wszystko rozumiem, tylko czym się w takim razie pan różni od Andrzeja Dudy? Pytam o sferę poglądów. Znaczy, czym Andrzej Duda tak pana rozczarował, że po 2 latach mówi pan nie, to już nie jest mój prezydent?
To nie jest kwestia rozczarowania, panie redaktorze. To jest kwestia obowiązku politycznego. Ja nie po to jestem w polityce od paru lat, żeby teraz tutaj jakąś prywatę odstawiać. Ja twierdzę, że pana Andrzej Duda ma po prostu jedną wadę.
Nie jest Markiem Jakubiakiem.
Nie ma, po prostu ma swoje korzenie. On tego się nigdy nie wyprze i to uzależnienie jednak na niego będzie miało i ma duży wpływ, co by nie powiedzieć.
Panie Marku, bo ja nie wiem, jak do pana mówić. Panie prezesie, jest pan prezesem browarów.
Panie prezesie, brzmi dumnie.
Dobrze, to panie prezesie będę do pana mówił. Panie prezesie w takim razie. Szef sztabu Lewicy, Tomasz Trela, mówi, że PiS wystawiło sobie dublera z piątej ligi. To o panu. Gdyby opozycja wycofała kandydatów, to on będzie kontrkandydatem dla Dudy i 10 maja będzie można przeprowadzić wybory. Stanisław Tyszka, pański były kolega z klubu w Sejmie, mówi, ilu jeszcze kandydatów na prezydenta PiS planuje zarejestrować do piątku? Słyszy pan te pytania. To jest pytanie, czy pan tak naprawdę jest...
No nie tylko, bo są też obraźliwe sformułowania. Proszę państwa, ja pana Jarosława Kaczyńskiego w życiu nie spotkałem prywatnie. Nie znam, a układanie się jakieś nie wchodzi w grę. Więc ja, szczerze powiedziawszy, jestem zdumiony całą tą literaturą science fiction kolegów. Wyzywanie swojego kandydata jedynie dowodzi temu, jak groźny kandydat pojawił się na liście do tego fotela.
Ale panie prezesie, że się tego będę trzymał. Pan, jakim cudem pan zebrał te 140 tysięcy podpisów, o których pan mówił? 10 marca, czyli 2 tygodnie temu, ogłasza pan, że będzie startował. 12 marca są zamknięte szkoły, 2 dni później restauracje, sklepy. Miasto wymiera kompletnie. Pan 18 marca, czyli 6 dni temu pisze do PKW, jak ja mam realizować konstytucyjny obowiązek zebrania 100 tysięcy podpisów. Pozostała jedynie metoda oparta o wysiłek rodzinny i kręgu przyjaciół. Ja nie wiem, jak liczną ma pan rodzinę, ale gratuluję. To musiało być 50 tysięcy ludzi.
Panie redaktorze, Konstytucja jasno określa, z czego bierze się kandydat. On się bierze z poparcia ludzi. Pierwszy błąd, który pan zrobił w pierwszym zdaniu, polega na tym, że pan mówi, że to ja zbieram. Ja nie zbieram tych podpisów. Ja otrzymuję poparcie. To jest po pierwsze. Fizycznie ich nie zbieram. Druga rzecz. Te podpisy są zbierane od mniej więcej stycznia, lutego. Ja nie będę mówił, bo zaraz będą jakieś porównania z Wałęsą. Natomiast ja nie chciałem startować na prezydenta Rzeczpospolitej, ponieważ uważałem, że nie zbierzemy 100 tysięcy podpisów. Jednakże kilkanaście osób udowodniło mi, że mają już ponad 20 tysięcy podpisów i podpisy idą z łatwością.
Ale jak można w kraju kompletnie zamkniętym,
w styczniu,
bez struktur partyjnych,
w lutym,
zebrać 100 tysięcy? No, pan mówi, że zebrali 20 tysięcy.
Zakładając, że
w lutym zebrali 20 tysięcy, to przepraszam, zostało panu jeszcze 120, bo pan zebrał, jak twierdzi, 140.
Panie redaktorze, no wczoraj dostałem paczkę w ilości paru tysięcy sztuk podpisów, gdzie jest napisane Marek Jakubiak i lista poparcia.
A pamięta pan, kiedy marszałek Sejmu ogłosiła start w kampanii wyborczej?
60 dni przed datą, więc...
60 dni przed datą.
Tak.
Pamięta pan, kiedy
ja
to
zbieram
było?
Dokładnie...
To było... Bo wie pan mówi, że w styczniu zbierali. W styczniu nie mogli zbierać, przynajmniej to nielegalnie.
Nie. Dlatego, że żeby komitet zgłosić, trzeba mieć podpisy dokładnie te same.
5 lutego pani marszałek Witek ogłosiła początek kampanii wyborczej. Nie może pan sobie w zeszłym roku zbierać podpisów. Otóż, nie może pan w styczniu zbierać podpisów.
Otóż mi to wyjaśniono. Ja mówię o końcu stycznia i lutego. Jakby te daty nie są aż tak ważne w tym przypadku.
Istotne,
tylko jak pragnę wyjaśnić, panie redaktorze, że żeby zarejestrować komitet, trzeba mieć po prostu 1000 podpisów, które stanowią część podpisów wynikających z obowiązku 100 tysięcy poparcia.
Dobrze,
to są te same drobne, to jest wszystko to samo.
Czyli tak, inaczej. Pan wystartuje w tych wyborach, jeśli one się odbędą 10 maja. Jeśli oczywiście pan będzie zarejestrowany.
Oczywiście,
tak?
Jeśli będę zarejestrowany, tak.
Nie wycofa się pan przed wyborami, udzielając poparcia, nie wiem, Andrzejowi Dudzie.
Po to startuję, żeby startować. No.
Niektórzy ludzie robią tam, podejrzewają pana, że pan jest po to, żeby później wesprzeć.
W dniu dzisiejszym kolejni kandydaci rejestrują, mają ponad 100 tysięcy. Pan profesor Piotrowski, pan Tanajno ma złożyć swoje podpisy w dniu dzisiejszym. Jeszcze raz powtarzam, widzę wyraźnie, że jest jakieś napięcie po drugiej stronie, zapewne wynikające ze strachu przed silną kandydaturą
Marka Jakubiaka
na prezydenta Rzeczypospolitej.
Ale panie prezesie, no trudno nie zadawać sobie pytań. No bo dobrze, kto jest szefem tak skutecznego sztabu pańskiego?
Pani mecenas Krystowska. Natomiast to są oddolne działalności.
No a jeszcze... gdzie jest siedziba pańskiego sztabu?
W Dziekanowie Nowym.
W Dziekanowie, bo wie pan, a jak ja bym chciał pójść na przykład złożyć podpisy poparcia, ja wiem, że mam jeszcze chwilę tylko, bo to dzisiaj trzeba złożyć, wie pan, bo ja nie widziałem nigdzie nikogo w Warszawie, a ze względu na to, że pracuję jednak i jestem teraz w studiu RMF-u, przecież ja jeżdżę codziennie do pracy, no to wie pan, ja nie widziałem, żeby ktokolwiek zbierał podpisy. Ja nie mówię, że pan, ktokolwiek. Gdzie można było zbierać podpisy, skoro tak? Centra handlowe są zamknięte, na ulicach żywego ducha, a nawet pod kościołami nie bardzo można stanąć, bo i do kościoła ludzie teraz nie chodzą.
Nie ma tu absolutnie symetrii. Dlaczego pan Hołowni nie pyta albo innych o to samo? Oni byli w tej samej sytuacji. Też nie mają struktur, też mają swoje problemy.
Gwarantuję pana, że gdyby Szymon Hołownia odważył się przyjść do naszego studia, to zadałbym mu również i te pytania.
Więc ja bym powiem, że tak kierunkowe pytania, tak powiem, że takiego hejtu, jak był puszczony, wymyślanie, że w ciągu 7 dni ja to zbierałem, to są wymyślania, panie redaktorze, w celu zdeprecjonowania kandydata. Te wszystkie obelgi, te wszystkie powiem ordynarne zachowania, wie pan, naprawdę jest mi przykro z tego powodu, że moja matka, która ma około 80 lat, dokładnie 78, dzwoni do mnie i mówi: synu, co oni z tobą robią? To naprawdę jest przykre. W dniu wczorajszym, przed moim własnym blokiem. Zatrzymuje się samochód, ja jestem w towarzystwie dwóch dam. Facet otwiera okno i mnie opluł wczoraj. Proszę pana, jak to jest możliwe, pytam się. Ja to obarczam i Budkę, i Szłapkę, i tego pana Trele, który stara się zdeprecjonować moją osobą właśnie do doprowadzenia emocji do tego stanu, że tylko brakuje, żeby mi ktoś nóż w plecy wsadził. No.
To ja proszę teraz, żebyśmy wszyscy ochłonęli, a pana zapraszam do drugiej części naszej rozmowy na rmf24.pl i w internecie. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Kłaniamy się nisko. Rzeczywiście to są, no, cóż ja mogę powiedzieć, jak ktoś na kogoś napada i opluwa, no to jest to absolutnie nieakceptowalne.
Panie redaktorze, ja nie mogę dojść do siebie po tym.
Widzę, że pan zupełnie nie w sosie. Przychodzi zawsze.
Nie, to jest jakaś granica przekroczona. To jest jakaś granica. Ja tego człowieka będę ścigał. Za chwilę jadę na policję. Wczoraj wprowadziłem policję.
A ma pan numery rejestracyjne?
Tak są dalej. Kamery po drodze i tak dalej, i tak dalej. Wie pan, to jest tak, że w 16 roku, jak wychodziłem z Sejmu, mnie też szturchano, też mnie wyzywano. Ja wtedy odpuściłem od ścigania, mówiąc szczerze, że to są również patrioci, oni inaczej na Polskę patrzą. Nieprawda. Coś się podziało po drodze. Te wszystkie wulgaryzmy, które w internecie, to aż ciężko opisywać, na hyna, pyna, kyna, cały wachlarz tego wszystkiego jest. Ja nie zasłużyłem na takie traktowanie. Ja się podejmuję wyzwania w obliczu poparcia.
Ale jest pan w takim razie, wie pan, jest pan poważnym biznesmenem. To po co panu w takim razie polityka, skoro ponosi
ja
pan takie
koszty? Ja w polityce nie jestem dla siebie, ja jestem dla ludzi. Ja jestem święcie przekonany, że polityce i Polsce i Rzeczpospolitej mojej ukochanej mogę coś dobrego dać.
Dobrze, to porozmawiamy przez sekundę też o polityce. Proszę się nie denerwować, naprawdę, bo...
Ale dopadnę dziada.
No, dobrze, niech go pan rzeczywiście ściga. Takie zachowania są absolutnie niegodne.
Dobrze ubrany, Audi. No, nie spodziewałem się, myślałem, że to jest mój kolega, wie pan? Bo podobną twarz miał do mojego sąsiada. Otwiera okno i w obecności tych... I mało, kobieta u niego w samochodzie siedzi. I opluwa mnie bezpośrednio. Jest koronawirus?
Powiedziałbym, że poza wszystkim innym to świadczy fatalnie o jego... A dobra, co ja będę gadał, wszyscy wiedzą, jak to świadczy.
Ale wie pan, strzela się do biur poselskich, morduje się ludzi. Pytam się, kto? Zawsze druga strona. To nie zwolennicy PiSu robią. Te bicia konfederatów na ulicy, zbierających podpisy w Poznaniu. W Warszawie agresja wobec zbierających podpisy podpisem. Ja nie jestem z PiSu. Ale skąd u ludzi taka nienawiść? No, kto rozpętuje to wszystko? Tylko i wyłącznie Platforma Obywatelska i okoliczne partie.
Porozmawiamy jeszcze o polityce?
No to jest polityka niestety. Politykę doprowadzono do agresji społecznej. Po jednej i dlatego jest prezydent potrzebny, który po prostu zrobi z tym wszystkim porządek. Im trzeba wytłumaczyć dokładnie, gdzie każdego jest miejsce.
No, ale pan będzie pałkami tłumaczył?
Ja znajdę sposób na nich wszystkich, żeby ich zdyscyplinować i Polskę poprowadzić tam, gdzie polskie miejsce, a więc na czoło państw europejskich.
Marek Jakubiak, kandydat na prezydenta, jak państwo widzą, w bardzo bojowym nastroju. Przeczytałem, wie pan, wyjątki z programu Federacji dla Rzeczpospolitej, ugrupowania, na którego czele pan stoi. Wy tam proponujecie, by nie tylko prezydent był wybierany w wyborach powszechnych, ale tak jak w Stanach Zjednoczonych, również wiceprezydent.
Tak.
Kto byłby pańskim wiceprezydentem?
A to zobaczymy. Bardzo prawdopodobne, że ktoś może być z opozycji nawet. Mojej opozycji. Więc prawdę mówiąc, ja zakładam, że to jest miejsce jednoczenia, nie dzielenia. Czyli po prostu zwyczajnie głowa państwa, czyli taki ojciec narodu. Jakby to
tam
miało
wygląda
nie brzmieć.
Jak taki pater familie.
I prawdę mówiąc, panie redaktorze, tu nie ma żartów. Ja widzę, jak Polska się rozjeżdża. Ja widzę, że to się dzieje na moich oczach i niech pan wybaczy, ale ja w swojej powadze lat i doświadczeń. Muszę powziąć takie ryzyko, żeby wziąć odpowiedzialność za naród polski i za Polskę. Jeżeli jest taka szansa, Jakubiak stanie.
Chciałby pan również, żeby Sejm został zmniejszony z 460 do 190 posłów.
Jako już doświadczony poseł, były poseł, muszę państwu powiedzieć, że 460 posłów to jest po prostu za dużo, bowiem Sejm i tak nie stanowi władzy ustawodawczej, dlatego że tą władzę sprawuje dzisiaj władza wykonawcza. Jeżeli nie rozgraniczymy tych władz i nie powstanie jedno gigantyczne centrum legislacji w Sejmie, a pozbawi się tej inicjatywy legislacyjnej ministerstw, to będziemy mieli takie prawo, jako mamy.
No nie, ale chciałbym, żeby pan, żeby rząd nie miał prawa do inicjatywy ustawodawczej.
To jest wykonawcza władza, podkreślam. I w tym trójpodziale władz ta władza jest od roboty, proszę pana, a nie od wymyślania roboty innym.
Mhm. Czyli rząd byłby pozbawiony inicjatywy ustawodawczej.
Od tego jest Sejm. Mogą mu wnioskować, ale Sejm ma być tym głównym miejscu. Po to są biura poselskie, proszę państwa, żeby obywatel do takiego biura przyszedł i powiedział, jaki ma problem. Problem z życiem codziennym. A wtedy tenże poseł, który powinien być wybierany w tak właśnie jak prezydent, przez ludzi, a nie przez partię, powinien po prostu koalicję budować dla rozwiązywania problemów swojego elektoratu.
Dobrze, panie prezesie, jak pan zostanie prezydentem. A zaraz, najpierw jeszcze kampania wyborcza. Czy pan planuje wziąć ślub? Pytam, dlatego że to bardzo modne w kampanii wyborczej. W 2005 roku Donald Tusk wziął ślub kościelny, którego nie miał. Krzysztof Bosak w tym roku wziął ślub. Pan ze swoją partnerką wieloletnią, Irminą Ochenkowską, wspaniałą kobietą, to naprawdę poznałem, więc wiem, ślubu nie ma. To może by pan wziął?
To jest przykład związku partnerskiego, w którym nie trzeba żadnych zmian. Łączy nas miłość i wspólne cele. Nie potrzebujemy, nie widzimy takiej potrzeby formalizowania. I to jest też przykład tego, że nie ma co grzebać przy tym temacie. Ludzie sobie sami życie układają w sposób dowolny i tyle.
Czyli ślubu specjalnie na użytek kampanii nie będzie?
W związku najważniejsza jest miłość, a nie traktaty.
Dobrze, to w takim razie...
Ale nie, no teraz nie, bo to przecież wybory nie są powodem do tego. No,
no wie pan.
Jak postanowimy, tak się stanie. Natomiast Irmina jest tą jedyną moją w życiu i świetnie nam się żyje. No,
no więc nic, tylko pogratulować husaria. Marek Jakubiak zostanie prezydentem. Proszę państwa, to przed Pałacem Prezydenckim staną husarze. Mówię poważnie, ale to w takim razie, żeby być konsekwentny, pan powinien na przykład gości, którzy przyjeżdżają, przyjmować konno. Taki przed Pałacem Prezydenckim powinien siedzieć, jak nie przymierzając książę Józef. Pan też na
husaria
koniu.
Jest wspominana w literaturze całego świata.
Ale ja nie mówię, że to jest źle.
Ale teraz uwaga, ale nikt o tym nie wie. I teraz ja proszę, prosiłem prezydenta Komorowskiego, prosiłem Andrzeja Dudę o to, żeby w sytuacjach, kiedy przyjeżdżają głowy państw, żeby dwóch spieszonych husarzy...
Czyli nie na koniu.
Nie na koniu, żeby stanęli i pokazali się. To słabo. Ja wiem, że to jest słabo, ale to jest półśrodek, który ma pokazać historię Rzeczypospolitej w najtańszy, ale najbardziej efektywny sposób. 300 lat husarzy dominowała scenę militarną. Mówiło się o polskiej szkole wojennej. Mówiło się o polskich koniach bojowych. Mówiło się i przestało się mówić. Jak to przełamać? Oczywiście postawić dwóch husarzy. Już widzę Trumpa, który przyjeżdża do Dudy i mówi, co to, Indianie? Ale... I się mu tłumaczy, proszę pana, trzech na jednego, to był taki wynik, przed którym husarz dopiero stawał, nie?
No, rozumiem. Czyli, proszę państwa, duma narodowa będzie propagowana w ten sposób, że będą tam stali husarze. Ja naprawdę w takim razie namawiam, jak już pan zostanie...
Ale pan nie drwi z tego, panie redaktorze, bo słyszałem, że jeden z kandydatów coś zaczął tam...
Nie, ale tak mówiąc zupełnie poważnie, wie pan, skoro w Wielkiej Brytanii przed...
I można?
Stoją w tych pięknych, futrzanych czapach i to wygląda dla nas, no powiedziałbym dość, jak to powiedzieć, egzotycznie.
A kirasjerzy francuscy, a przecież są...
Niech sobie stoją
wzorowani na husarii, panie redaktorze.
A niech sobie stoją, nawet niech sobie siedzą na tych koniach. Co ja tam będę?
Grecy
tylko
mogą
nie
pokazywać musztrę.
Tylko żebyście koni nie męczyli, naprawdę.
Prawdę powiedziawszy, mamy przecież swój szwadron. Ci chłopcy aż się proszą. Ja pamiętam, jak do mnie pisali, że ja nawet kupiłem zbroję, żeby już ich cztery. Naprawdę.
Ale myślałem, że sobie.
Nie. Cztery zbroje kupiłem po to, żeby już nawet nikt o kosztach nie mówił.
Czy Marek
nie?
Jakubek jeździ konno?
Jeżdżę.
Naprawdę?
A co takiego dziwnego?
Nie, no nie wiem, wie pan, bo to ma być...
Ba, nawet szablę mam. Co dziwnego.
Strach się bać, proszę państwa. Dobrze, a czy możemy... Dobrze, to jest, bo to są fajne tematy, ale ja chcę z panem porozmawiać o czymś mniej fajnym, niestety. Czyli o kryzysie gospodarczym, który nas... Zapewne jak się skończy ten wirus, dopadnie nas poważny kryzys gospodarczy. My tego jeszcze teraz
już
z oczywistych powodów... No tak, ale my
już
go nie
jest.
Widzimy. Nie widzimy go, bo siedzimy w domach. I widzą go ci, którzy są właścicielami mniejszych lub większych firm. Jak ktoś ma knajpkę, restaurację albo choćby sklep i ten sklep jest zamknięty, a on musi płacić, to on widzi niestety kryzys. Co ja mogę powiedzieć, oprócz tego, żebyście się państwo trzymali, jeśli możecie, ale pytam poważnie, Czy pan zwolni na przykład pracowników w swoich browarach?
No robię wszystko, żeby ich nie zwolnić. To jest dramatyczna sytuacja, bo przecież my traktujemy pracowników bardzo, bardzo tak nawet powiedziałbym, ja traktuję pracowników bardzo rodzinnie. Niektórzy pracują ze mną po 20 lat blisko. I szczerze powiedziawszy, ja po prostu zachodzę w głowę, co czują ludzie, którzy będą musieli zwolnić. Dlatego, że to nie ktoś płaci, to ja płacę pensje, płacę ZUS-y, podatki. Dość powiedzieć, tu pana zaskoczę i państwa również, że ja w swoim życiu wpłaciłem do Skarbu Państwa około 250 mld podatków. I to są bardzo poważne, mówię w kontekście tej odpowiedzialności mojej za państwo polskie. I teraz jest tak. W ogóle dziwię się rządowi, ja rozumiem, że to z braków finansowych jest czynione. Natomiast wszystkie firmy, które zgłoszą akces, powinny iść w hibernację. Hibernacja polega na tym, że firma przestaje funkcjonować, jest zamrożona, czyli zobowiązania, należności, wszystko jest zamrożone. Fundusz Świadczeń Pracowniczych powinien wziąć koszty na siebie utrzymania pracowników i tą firmę trzeba zaopatrzyć w kredyt obrotowy za jakieś 3-4 miesiące, po to, żeby ona wystartowała. Jeżeli tego nie zrobimy, firmy będą padać, a hibernacja, niech pan redaktor pewnie nie wie, jest w upadłości. Więc pytam się, to co, upadłość, jak ogłoszą, stracą majątek, stracą wszystkie możliwości, zostanie wykupiona przez różnego rodzaju spekulantów.
Sam pan powiedział na początku, nie stać najprawdopodobniej nas na to.
No i niech pan, czy pan słyszał w ogóle w tej tarczy, bo teraz państwo... Mhm. Jedyne przychody, jakie ma, to z działalności gospodarczej. Idzie kryzys, więc nie będzie podatków. Nie będzie podatków. Będą zwolnienia do 3 milionów, się nawet mówi, będzie bezrobocie w Polsce. Pytam się, czy państwo wprowadziło jakiekolwiek oszczędności wobec siebie? Czy państwo w związku z kryzysem ograniczało wydatki państwa?
A jakie wydatki chciałby pan na przykład ograniczyć?
No akurat teraz to będzie trochę anachronizm, natomiast powiatowe urzędy pracy do tej pory 2%, a siedzą dalej, miliardy zjadają, nie wiadomo po co. Mówię, w tym całym systemie są różnego rodzaju działalności, które można ograniczyć. Naprawdę. Administracja jest rozhuśtana.
Rozumiem, że mówi pan o tym, że bezrobocie w Polsce było bardzo, bardzo niskie. No nie było 2%, tylko tam, nie wiem, tam 6-8%, to różnie to się wahało. A rzeczywiście administracja w urzędach pracy nie zmniejszyła się.
Nie.
Dobrze, czyli pan chciałby na przykład, żeby zaczęto od tego, od zmniejszenia, no tak to widzi pan, tylko pan proponuje znowu...
Przez wyborami, tak.
Nie, proponuje pan zwolnienie ludzi z pracy, tym razem z pracy biurowej, ale jednak...
Proszę państwa, drogie państwo, to jest państwo skomplikowane. Trzeba uprościć. Każdy kryzys ma swoją wadę potężną, ale też i zaletę. Dlatego, że ludzie nie mając pieniędzy schodzą na ziemię, czyli przestają rozbudowywać administrację bądź ją skracają. Ten podatek, który my FDR proponuje razem z Centrum Adama Smitha, 1% podatek przychodowy zamiast CIT, to są całe departamenty ludzi w urzędach skarbowych obsługujących CIT, po prostu muszą sobie pracy poszukać. Samoobsługowy, 100 zł pan zarobił, złotówkę pan państwu oddaje, 99 jest pańskie. Proste, a więcej pieniędzy do budżetu wpada. Więc nie
tak,
wiem
na co... Tylko czy z tego właśnie, z tej złotówki będziemy w stanie utrzymać później, ja nie mówię administrację tylko,
więcej wpada, jeszcze raz mówię. Ale jest tańsze państwo, dlatego że dziesiątki tysięcy ludzi, które dziś się zajmuje CIT-em, nie będzie miało co robić i muszą sobie pracę znaleźć. Natomiast to nie może być tak, że grupa przedsiębiorców będzie coraz większe państwo utrzymywało, dlatego że tak wypada. No to tak nie może być, bo kiedyś tych pieniędzy zabraknie.
Wie pan, ja mam czasami wrażenie, że akurat grupy przedsiębiorców, zwłaszcza tych najbogatszych, to oni sobie znajdują sposoby na to, by tych podatków nie płacić w Polsce.
I jak będzie CIT, nie będą mieli takich sposobów. Dlatego że jeżeli chcą wyprowadzić środki, to najpierw muszą zapłacić.
Czy pan jest zwolennikiem tego, by nie było w Polsce podatku dochodowego.
To jest kara za pracę.
Bo w tej chwili jest podatek dochodowy. Zarobiłem 100 zł, płacę od tego podatek. Pan mówi, że podatek przychodowy. Czyli...
Od osób prawnych. Mhm.
No i rozumiem. No nie.
Możemy zmienić tą narrację na zryczałtowany podatek dochodowy. On jest płacony już w Polsce, tylko w innych stawkach. On może być zróżnicowany profilowo. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy likwidujemy CIT, to niech mi pan wierzy, przedsiębiorcy nie śpią po nocach. Bo ten CIT jest interpretowany po kilkaset tysięcy razy rocznie. Mhm. To jest tak prawo skonstruowane, że nawet urzędnicy nie wiedzą, jak go stosować. Najczęściej ze szkodą dla przedsiębiorcy.
No dobrze.
Interpretują.
Wierzę panu na słowo, że tak byłoby prościej. mówię wierzę na słowo, bo rzeczywiście ja jestem co prawda samozatrudniony, ale ja nie płacę CIT.
No to pan ma szansę. To pan jest po tej stronie, z którą państwo powiedziało, że będzie walczyło z samozatrudniającymi się, z umowami śmieciowymi, a w tarczy tej antykryzysowej akurat tych opieką obejmuje.
Tak, no państwo chce mi tak pomóc, że ja bardzo proszę, że ja już
żeby państwo nie pomagało. Dobrze skończyłem zdanie?
Spróbuję sobie jakoś poradzić. Znaczy wie pan, trudno mi jest tak jednoznacznie to powiedzieć, bo wiem, że zdarzają się różne przypadki. Z panem jeszcze porozmawiać przez sekundę o swoim biznesie, więc zostawmy tam te... Piwo pan produkuje, piwo.
Waży.
No waży pan, no dobrze. No,
proszę pana.
Ale produkuje.
Najstarszy napój w zasadzie w Polsce mówi się o 4000 lat.
Wino jest jeszcze starsze.
Ale to nie w Polsce.
Nie w Polsce. W każdym razie waży pan piwo w 3 browarach, bo więcej, ale pan sprzedał. Jak wy to przetrwacie?
No jest kłopot.
Bo jeżeli są zamknięte bary, restauracje i tak dalej, to pan tego piwa teraz po prostu nie
sprzedaje. Profil mojego klienta to jest akurat telewizor i dom. Sprzyjałoby to, tylko tyle, że piwo jest tym ostatnią rzeczą, po którą się sięga. Ludzie po prostu zwyczajnie są przerażeni tą sytuacją całą. I piwo tutaj nie pomoże. Ja
nie oglądają
meczu. Tak.
Gdzie pan, wie pan? Piwo jest wtedy, jak się ogląda mecz. Skupiamy,
stereotyp.
No. No, nie wiem zresztą. No dobrze.
Ja, no tak, pan za wcześnie ma te programy, bo to by się piwo przydało.
Nie, proszę pana, jeszcze tego brakowało, że mnie sobie tutaj rano popijał z gośćmi.
O, to tak. Na pewno piwo łączy, chcę panu
piwo
powiedzieć.
Piwo łączy, niektórych łączy w strachu. Jest meksykańskie piwo Corona, jak pan wie. Ono jest również w Polsce dostępne. Według Bloomberga producent tego napoju poniesie największe od 2 co najmniej lat straty. 170 milionów dolarów mniej zarobi z powodu epidemii. I to nie tylko dlatego, że nie może sprzedać w restauracjach. Proszę państwa, 38% ankietowanych Amerykanów powiedziało, że nie kupiłoby piwa Corona ze względu na strach przed koronawirusem. Wie pan, ja sobie myślę, że w takim razie w Polsce nie powinni oglądać Korony Królów.
No cała Ameryka. Skąd się bierze mleko? Z kartonu. Skąd wirus? Z piwa, bo
nie będziemy namawiać do meksykańskiego piwa, ale ludzie kochani, to naprawdę nie stąd się bierze wirus.
No, chcę panu powiedzieć, że był taki przypadek w Polsce nietrafionego marketingu i jeden z większych browarów padł w ciągu roku.
Bo?
Dlatego, że zrobił reklamę, która pokazywała takich trochę w nonszalanckich sytuacjach rosyjskich oficerów, którzy pili to piwo właśnie i Polacy, myślę, że to taki genetyczny zapis mamy, zniwelowaliśmy i z miliona hektolitrów do 80 tysięcy dosłownie w ciągu roku kalendarzowego.
A pan miał jakieś nietrafione pomysły biznesowe?
Nie, takie akurat nie, bo reklamowe? W małych browarach są bardzo elastyczne, to można zawsze się wycofać z nietrafionego, ale nie będę mówił nazw i w ogóle nie róbmy kryptoreklamy z szacunku dla Radia RMF, natomiast wszyscy wiedzą jakby co, które kupować.
Wszyscy wiedzą, co produkuje Marek Jakubiak. Więc proszę państwa, dobrze, ale zostawmy to w takim razie. Proszę pana, życzę dużo zdrowia.
Dziękuję bardzo.
Myśmy się nie witali, nie będziemy się jakoś też czule żegnać. No dobrze, no to w takim razie, cóż mogę powiedzieć, mam nadzieję, że... A przepraszam, jeszcze jedno pytanie, bo jakby te wybory się nie odbyły 10 maja, to pan w następnych będzie też startował?
A to nie ode mnie zależy, panie redaktorze. No, trzeba tą jednak barierę tego upartyjnienia państwa pokonać. Jeżeli obywatele będą chcieli, żebym startował, to będę startował.
Śledzi pan losy Pawła Kukiza?
Śledzę. Bardzo mi przykro. Ja szczerze powiem, że mam sporo powodów, żeby Pawła nie lubić. A jednak jest coś takiego. Ja mu bardzo dużo zawdzięczam Pawłowi i życzę mu wszystkiego najlepszego.
Pan ma jakąś anielską cierpliwość do Pawła Kukiza.
Naprawdę, sam się dziwię. Ja nazwałem go kiedyś kolegą z podwórka własnego i
no,
szczerze
no,
mówiąc...
No, pan pisał trochę inaczej.
No i co zrobić, no, artysta. Natomiast Pawła, jest coś w nim takiego, że człowiek no, na dłuższą metę nie jest w stanie się na jego obrazić. I to nie ma ta wypowiedź żadnego innego podłoża poza tym, które powiedziałem.
Czyli poza towarzyskim.
Jest naprawdę... Paweł jest żywiołowym człowiekiem. Paweł jest człowiekiem bardzo emocjonalnym i ideowym. No i to trzeba przyznać.
Dobrze,
no.
To teraz powiem tak. Panie Marku, pan tak naprawdę na serio z tymi wyborami prezydenckimi?
Ale nie ma
tak już na koniec.
Niech pan zobaczy, co się dzieje. Ja nabrałem wiary po tej całej akcji tychże ludzi, szefów sztabów. Ja nabrałem przekonania, że ja mam szansę w tych wyborach. Naprawdę. Z byle kim się nie walczy z piątą ligą, proszę panów. Pierwszoligowców.
No. Człowiek z wierzący w siebie. Marek Jakubiak, był państwem moim gościem. Dziękuję bardzo serdecznie.
Wierzę w Polskę.
Kłaniam się. Do widzenia.